O kryptowalutach dzisiaj rozmawiamy. Tomasz Łukaszewicz, Day Center Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Chciałem pana zapytać o takie coś. Był taki moment, kiedy bardzo dużo w internecie było informacji o tym, że różni hakerzy, przestępcy internetowi wykorzystują Bitcoina do ściągania różnych opłat z ludzi, którzy zaszyfrowali komputery, no bo wiadomo, tak, że nie możemy wyłudzić pieniędzy od kogoś na legalne konto, no bo będziemy wtedy wiedzieli, komu płacimy, mówiąc krótko, no i będzie łatwiej też być może policji namierzyć taką osobę. A w przypadku Bitcoina to są zupełnie jakieś anonimowe waluty. Czy tu jakby nie jest to zagrożenie, że ta anonimowość do pewnego momentu może jest okej, ale kiedy dochodzi do przestępstw, to są drobne, akurat były drobne, bo tam w grę wchodziło bodajże, nie wiem, $100, czy takie rzędu to były kwoty, natomiast no, mówimy już w tej chwili o mafiach na przykład, albo o jakichś grupach przestępczych, które mogą brać pieniądze i takie różne inne rzeczy robić przez te bitcoiny.
Tak, to jest niewątpliwie chyba jeden z największych zarzutów dla technologii blockchain, dla technologii kryptowalutowej, który jest podnoszony wielokrotnie na świecie, czyli że po prostu pełna anonimowość daje możliwość dokonywania transakcji nie do końca legalnych. I faktem jest, że Bitcoin jest wykorzystywany przez hakerów, Bitcoin jest wykorzystywany przez mafie zajmujące się, nie wiem, handlem narkotykami. No tutaj chociażby przykładem pewnie jest ta mafia, której rząd bułgarski skonfiskował ich kryptowaluty. Czy to jest zagrożenie dla technologii? Wydaje mi się, że nie. Natomiast czy świat powinien zrobić coś, żeby spróbować tą anonimowość w jakiś sposób ograniczyć i żeby mieć jakąkolwiek kontrolę nad przepływem tak naprawdę olbrzymich pieniędzy? Wydaje mi się, że tak. I w tej chwili no, wydaje mi się, że wszystkie rządy na świecie zaczęły dostrzegać ten problem i szukać jakichś rozwiązań. Po pierwsze związanych z kontrolą nad transakcjami, które są dokonywane Bitcoinem. Po drugie nad opodatkowaniem handlowania kryptowalutami. Zakładamy, że jeżeli w coś inwestujemy, no to koniec końców chcemy ten zysk zrealizować, który uda nam się osiągnąć, no i te pieniądze zamienić na walutę, którą jesteśmy w stanie się posługiwać i płacić za towary, usługi w sklepach. Więc prędzej czy później one wrócą na polską giełdę, a na tej giełdzie zostaną sprzedane, a w momencie, w którym zostaną sprzedane, to zostaną przelane na nasze konto bankowe, więc jak chcemy wypłacić pieniądze z giełdy, no to też robimy przelew, więc no jakiś ślad po tym pozostaje. Ale no pojawiają się już metody na to, żeby to też próbować omijać. W tej chwili bardzo popularne stały się bitomaty tak zwane, czyli bankomaty, w których możemy kupować i sprzedawać bitcoiny. W Poznaniu wiem, że jest jeden, natomiast tak naprawdę pojawiły się w większości polskich dużych miast. No i to jest tak naprawdę urządzenie, które działa jak bankomat, tylko tyle, że nie musimy do niego przykładać żadnej karty, która jest do nas przypisana, gdzie jest napisane, jak ja się nazywam i automatycznie wszystkie instytucje finansowe, skarbowe wiedzą, kto dokonał jakiejś transakcji, tylko podaję swój adres portfela, który jest przypadkowym praktycznie ciągiem znaków, wkładam pieniądze do bitomatu i te pieniądze trafiają na moje konto, kupiłem bitcoina i analogicznie wysyłam swojego bitcoina na adres bitomatu, a on mi wydaje żywą gotówkę.
Czy przyjdą takie czasy, że będziemy mogli zapłacić w sklepie spożywczym bitcoinem?
Można już kupić jedzenie w Polsce, płacąc bitcoinem. Jest taki portal bardzo popularny, pyszne.pl, nie wiem, czy pan słyszał. Na pyszne.pl można płacić bitcoinem, więc można sobie zamówić pizzę i rozliczyć się w kryptowalucie.
Słyszą państwo, jakie rzeczy dzieją się na świecie? Bitcoiny, zresztą my mówimy bitcoin, ale tych walut oczywiście jest dużo więcej, ale chyba bitcoin jest najbardziej popularny ciągle, także tego najwięcej jest.
Znaczy, bitcoin jest tą walutą wiodącą i tak na dobrą sprawę, nawet na giełdach mało jest możliwości bezpośredniego zakupu innych kryptowalut. Musimy zawsze najpierw kupić bitcoina, a potem tego bitcoina zamienić na inną kryptowalutę, jeżeli uważamy, że ona na przykład będzie rosła szybciej niż bitcoin i chcemy w nią zainwestować. Tak więc, no, przyjęło się, że kryptowaluta równa się bitcoin, ale to nie jest wcale powiedziane, że tak będzie zawsze.
A czy dotarł pan może kiedyś do takich informacji na temat tego, ile osób korzysta w ogóle? Generalnie pieniądzem rozliczają się w dzisiejszych czasach, no, zdecydowana większość ludzi tym elektronicznym, poprzez transakcje internetowe. Oczywiście gotówka ciągle jest jak najbardziej. Natomiast w przypadku tych kryptowalut, czy to jest, że no nie wiem, procenta ludzi, czy promila jakiegoś, jak dużo osób korzysta z tego? Czy możemy to jakoś określić? Czy ten bank, w cudzysłowie oczywiście, tej kryptowaluty, on zawiera jakąś liczbę użytkowników konkretną?
Powiem szczerze, że nie mam pojęcia, czy jest to jakaś konkretna, sprecyzowana liczba. Ciekawe jest to, że wiele osób kiedy Bitcoin się pojawił i był wart naprawdę jakieś śladowe pieniądze, poniżej $1, zaczęła się w to trochę bawić, trochę sobie tego Bitcoina pokopała. Wtedy wydobycie Bitcoina było bardzo proste, bo jego wartość była bardzo mała. A ja tam na przykład w przeciągu, nie wiem, miesiąca można było sobie kilkaset Bitcoinów wykopać. No ale tak na dobrą sprawę on wtedy żadnej wartości nie miał. Po jakimś czasie ta fascynacja opadała, ten Bitcoin sobie leży na jakimś portfelu. No i potem ludzie się budzą po 10 latach, że Jezus Maria, przecież ja mam 100 Bitcoinów, ja jestem bogatym człowiekiem.
Powiedzmy, że Bitcoin, jeden Bitcoin, to jest ile w tej chwili?
Tam na dzień dzisiejszy to jest około $8,000.
Tak, to sobie proszę pomnożyć, te 3 zera dodać do tych $8,000.
Tak, no ja czytałem historię jakiegoś chłopaka w Stanach, który tam sobie na swoim domowym komputerze kopał Bitcoina tak naprawdę krótko po tym, jak on się pojawił i dogadał się ze swoim dostawcą pizzy, że on będzie płacić za pizzę zamiast dolarami, to Bitcoinami, tam mniej więcej właśnie 1:1, no to załóżmy, że za jedną pizzę płacił 20 Bitcoinów.
To przepłacił chyba.
Trochę przepłacił.
Proszę Państwa, kryptowaluty, temat jak najbardziej z pogranicza nowych technologii, informatyki i ekonomii. Ja myślę, że w ogóle takimi pierwszymi, którzy wchodzili w te tematy, to nie byli ekonomiści, tylko raczej informatycy, bo jednak tutaj trzeba było dobrze znać, jak to działa, mówiąc krótko. Nie?
Tak, i to było też trochę bardziej skomplikowane. No, kiedyś trzeba było mieć oprogramowanie, którym zarządzaliśmy z poziomu linii komend, to nie było jakiegoś tam interfejsu użytkownika okienkowego, windowsowego, że można było sobie coś wyklikać i w prosty sposób dokonywać transakcji, tylko trzeba było już jakąś komendę napisać, coś na ten temat wiedzieć. W tej chwili no, te portfele tradycyjne przechowywane u nas na komputerze, gdzie też zarządzamy tym z linii komend, są coraz mniej popularne. No i też narażone na, w jakiś sposób, na ataki hakerskie. Jeżeli ktoś się włamie na nasz komputer, my na tym komputerze mamy i klucz prywatny do naszego portfela i sam portfel, no to można nam te pieniądze po prostu ukraść. Bardzo popularne w tej chwili stały się tak zwane sprzętowe portfele bitcoinowe. To jest takie urządzenie, które wkładamy do kieszeni, przypinamy do kluczy, bo jest wielkości pendrive'a. No i na tym przechowujemy nasze bitcoiny. I to jest technologia, która niesamowicie poszła do przodu i z punktu widzenia bezpieczeństwa transakcji i użytkowników kryptowalut. No i z punktu widzenia tak naprawdę łatwości posługiwania się, takiego user experience. W tej chwili, nie posiadając praktycznie żadnej wiedzy informatycznej, można się bawić i w handel, i w wydobycie kryptowalut.
To już pewnie pod Windowsem wszystko, że tak, pod okienkami można już, że tak powiem,
tak jest,
tego używać. Ostatnie pytanie. Będąc użytkownikiem, to wystarczy mieć tę nazwę jakąś i hasło, tak jak do banków, czy to jest jeszcze...
Musimy mieć swój portfel, czyli no, kiedy zainstalujemy ten program, kiedy kupimy sobie ten portfel sprzętowy, tudzież skorzystamy z jakiegoś portfela w chmurze, jest ich też wiele, dostajemy adres tego portfela, na który inni mogą nam przelewać bitcoiny, pieniądze, na którym może trafiać nasz urobek z kopalni, jeżeli kopiemy sobie bitcoina we własnym zakresie. No i musimy mieć do niego tak zwany klucz prywatny, czyli to jest klucz, który pozwala nam dokonywać transakcji i wysyłać bitcoiny z tego portfela. Posiadając te dwie rzeczy, jesteśmy w stanie zrobić z portfelem wszystko, więc jeżeli haker te dwie rzeczy zdobędzie, no to jest w stanie ukraść nasze pieniądze.
Po prostu się włamie do naszego banku.
Tak jest.
Po tym wszystkim, co pan powiedział, ja mam takie jedno skojarzenie z filmem, produkcją, która miała miejsce całkiem niedawno i to nawet nasz poznański akcent, bo to Allegro wyprodukowało, Twardowski. Widział pan Twardowskiego w tej nowej wersji, Legendy Polskie? To nie wiem, 2 lata temu Allegro wyprodukowało takie krótkie wersje. To proszę sobie to zobaczyć. Tam Boruta ma właśnie komputer i bank dusz. Takie mam wrażenie, że to trochę działa jak Bitcoin, to o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Państwu też polecam sobie zobaczyć Twardowskiego. Troszeczkę z poczuciem humoru i trochę z przymrużeniem oka, ale może to jest taki Bitcoin właśnie. Taki bank dusz, które trzeba nakarmić jeszcze do tego. Bardzo Państwu dziękuję. To było trzecie milenium. Naszym gościem był Tomasz Łukaszewicz z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Bardzo Panu dziękuję.
Dziękuję również.
Zapraszam na kolejne trudne tematy, ale też jak zwykle fascynujące, bo i nauka, i nowe technologie potrafią ludzi wciągać, jak kryptowaluty. I nie tylko. Bardzo dziękuję. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia. Dobranoc.
Do usłyszenia. Dobranoc.